Jak dzisiaj, w dzisiejszym dniu nie mówić o Ojcu, ale chciałbym mówić o naszym Ojcu Niebiańskim. Niebiańskim Ojcu, który kocha każdego z nas i który miłuje nas chyba bardziej niż nasi ziemscy ojcowie. Bracia i siostry, wybrałem dzisiaj fragment, który jest dobrze nam znany. Jest to Psalm 8, werset 4 i 5. I chciałbym, abyśmy go mogli wspólnie razem odczytać. Psalm 8, werset 4 i 5 powiada tak. Psalmista powiada: gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich i księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ten fragment Bożego Słowa, akurat ten fragment, był pozostawiony na księżycu podczas pierwszego lotowania człowieka na tymże ciele niebieskim. I w sumie jest to dość dobre pytanie, które psalmista zadaje. Czymże jest człowiek? Kim jesteśmy? Jak możemy sami siebie ocenić? Ile jesteśmy warci? Jak wyglądamy we własnych swoich oczach? Pamiętam, kiedy brat Witkowski usługiwał tutaj na temat Jana Chrzciciela, to też zadali mu to pytanie: a kim ty właściwie jesteś, że ty chrzcisz, że ty nauczasz, że ty zwiastujesz Boże Słowo? Kim, człowiecze, ty jesteś? I ta piękna odpowiedź Jana Chrzciciela, która powiada: ja jestem głosem wojącego na pustyni. Bo tak naprawdę, bracia i siostry, w porównaniu nawet z tym światem, który nas otacza, kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Kim jest człowiek wobec wielkości, czy też odległości, czy też potęgi, czy też mocy, która go otacza? Czy wiecie, jaką energię Bóg umieścił na naszym słońcu? Dzisiaj słońce pięknie nam... Dzięki serdeczne. Dzisiaj słońce nam pięknie grzeje. Ale chciałbym, abyśmy to mogli sobie jakoś tak uprzytomnić, uzmysłowić. Weźmy 1 kilogram słońca. 1 kilogram słońca. Nie wiem, kto tam pójdzie, kto weźmie. Ale gdybyśmy wzięli 1 kilogram słońca, rzucili na ziemię, to ta masa 1 kilograma jest w stanie obrócić w popiół kilkaset kilometrów kwadratowych obszaru ziemi. Zaś w ciągu zaledwie 1 sekundy, gdyby użyć energii słonecznej, to 1/4 wszystkich wód na ziemi po prostu by zagotowała się i wyparowała w ciągu 1 sekundy. Wyobrażamy sobie? A popatrzmy na gwiazdy, które nas otaczają. Widzimy ich gdzieś około 7 tysięcy. Naszymi gołymi oczami widzimy około 7 tysięcy gwiazd. Nie wiem, czy ktoś liczył, czy nie. Wiem, że taki człowiek w Biblii jest napisany, który miał zamiar policzyć. Pan powiedział: policz mu gwiazdy. Kto to był? Abraham to był, prawda? 7 tysięcy, ale przez teleskop możemy ich oglądać 3 miliardy. 3 miliardy. A to jest zaledwie mała cząstka wszystkich gwiazd, które istnieją. Niektóre z nich świecą 300 milionów razy większą jasnością niż nasze Słońce. Na początku tego miesiąca mogliśmy zaobserwować dość ciekawe zjawisko na niebie. Nie wiem, czy każdy je obserwował, bo to trzeba było wstać o 7 rano. Mianowicie planeta Wenus znalazła się w zarysie naszego Słońca i wyglądała jak mała czarna kropka na ogromnej kuli słonecznej. Ja nie wstałem, ale później w dzienniku oglądałem i także widziałem, powiedzmy, taka maleńka kropeczka gdzieś się przesuwająca na tle tego ogromnego naszego Słońca. A wiecie, że astronomowie twierdzą, że to jest tylko... Słońce nasze jest takie niewielkie w porównaniu z innymi ciałami niebieskimi. I że są też i gwiazdy tak duże, które nasze Słońce z kolei mogłyby pomieścić jak grzechotce. I to by te Słońca by sobie tam grzechotały. Tak ogromne są gwiazdy. A gdybyśmy spojrzeli na odległości w kosmosie, bracia i siostry, gdybyśmy mieli możliwość podróżowania z szybkością światła, nie mamy takich pojazdów, ale gdybyśmy mieli możliwość podróżowania szybkością światła. Młodzi, podpowiedzcie, ile to jest szybkość światła. Pamiętacie z fizyki? Ile? gdzieś około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Wyobraźmy sobie, że wsiadamy taki pojazd i taką szybkością lecimy. W ciągu sekundy ile razy byśmy Ziemię okrążyli? O, trudno policzyć, to trzeba matematyka, prawda? 40 tysięcy tylko tutaj, 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Ale gdybyśmy tą szybkością lecieli, to do Marsa dolecilibyśmy w 6 sekund. Natomiast nasze Słońce minęlibyśmy w ciągu 8 minut i 12 sekund. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są odległości. A do najbliższej gwiazdy naszego Układu Słonecznego, naszej galaktyki Alfa Centauri, lecielibyśmy 4 lata, 3 miesiące. Potężne odległości. A gdzie inne galaktyki? Gdzie inne odległości? Einstein stwierdził, że Wszechświat jest kulą o średnicy 200 kwadrylionów, czyli to jest 2 z 26 zerami. Aż trudno sobie takie liczby wyobrazić. I dlatego też pytanie powstaje, czymże jest więc człowiek wobec takiej wielkości, która nas otacza? A czym jest wobec tego, który ten świat powołał do bytu? Czymże jest człowiek? I moglibyście się zastanawiać, kim on naprawdę jest? Że o nim Bóg pamięta, ba, jak czytaliśmy w Bożym Słowie, że ten Bóg chce go nawiedzić. To takie staropolskie słowo, nawiedzić, prawda? Ale który chce się do niego zbliżyć, który chce mieć z nim społeczność. Kim my w zasadzie jesteśmy? Biblia powiada, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i jesteśmy koroną Bożego stworzenia. Ten sam dalej powiada tak. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. O człowieka chodzi. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoim, wszystko złożyłeś pod stopy jego, owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. I gdy otwieramy Biblię, bracia i siostry, i czytamy opis stworzenia tych rzeczy widzialnych i niewidzialnych, łatwo zauważyć, że wszystko to, co stworzył Bóg, ma swoją hierarchię, swoją wartość. Wszystko to, co stworzył, było bardzo dobre. Czytamy też, że Bóg powierzył i zlecił człowiekowi panowanie nad wszelkimi stworzeniami oraz ziemią, aby ją uprawiał i strzegł. I myślę sobie, że to była dość odważna i ryzykowna decyzja ze strony Boga, by dzielić się tą ogromną władzą człowieka i powierzyć mu dzieło swego stworzenia. Rzeczywiście chwałą i dostojeństwem uwieńczył Bóg człowieka, kiedy dał mu panowanie nad dziełami rąk swoich, kiedy wszystko złożył pod jego stopy, jak pisze Biblia. Ktoś powie, no nic dziwnego, bo zostaliśmy stworzeni jako istoty rozumne, na podobieństwo oraz obraz samego Boga. W hierarchii Boga, w hierarchii stworzenia zajmujemy najwyższe miejsce, nieporównywalne i unikalne wśród innych stworzeń. Jakaż wielka przepaść dzieli człowieka od innych stworzeń. Pomyślmy przez chwilę na ten temat. No bo z kim możemy się porównać? Z kim możemy porównać mądrość i osiągnięcia ludzkości? Z jakim innym stworzeniem? Popularna i nauczana w szkołach teoria Darwina twierdzi, że niższe byty drogą ewolucji przekształciły się z niższych coraz to większe byty. Tak więc możemy sobie to wyobrazić. Z jakiegoś mikroba powstała mrówka, a z mrówki pewnie osa, a z osy mały ptak, prawda? Z małego ptaszka jakieś zwierzątko, na przykład wiewiórka albo jakiś borsuk, a później dzik powstał, prawda? A później już poszło prosto, z dzika powstała małpa, no i oczywiście z małpy powstał człowiek. I na tym ewolucja się skończyła, prawda? Koniec ewolucji. Ewolucja się zatrzymała. Ciekawe, ile miliardów lat to trwało. Ciekawe też, ile lat może zająć przekształcanie małpy w człowieka. Mówią ludzie, że łatwiej człowiek może stać się małpą niż odwrotnie. Ale to tak bywa. Z małpy zrobić człowieka jest bardzo chyba trudno. Ale spróbujmy. Spróbujmy małpę zapisać do szkoły i potresować ją trochę. A może uda nam się nauczyć ją kilku słów, a może nawet uda nam się, żeby odróżniała literkę A od B, albo mogła policzyć do 5, ale kto wie, to może trochę czasu zająć. Ale czy w końcu nam się uda ją promować do 2 klasy? Co jednak mogłaby robić taka małpa na zajęciach z fizyki kwantowej, albo chemii organicznej, albo biologii molekularnej, albo na zajęciach matematyki, gdzie mówi się o całkach, różniczkach, czy rachunku prawdopodobieństwa, czy na zajęciach z literaturoznawstwa, historii, czy też sztuk pięknych, co by mogła zrobić, co by mogła zrozumieć? A jakie pojęcie może mieć na przykład mrówka albo fruwający motylek o podróżach, o budowie statków kosmicznych, o działaniu komputera, elektrowni jądrowej, pojęcie o działaniu internetu, czy też zwykłej telewizji? Czy taki robaczek wie coś na temat swego życia, budowy swego ciała? Czy jest świadomy istnienia kontynentów, odległości, bogactw naturalnych, nie mówiąc o budowie wszechświata? Mądrość została udzielona jedynie człowiekowi. Zauważamy to? Mądrość została udzielona jedynie człowiekowi. Człowiek na wzór Boga z jego woli i czynu stał się istotą rozumną. Ale stała się rzecz tragiczna. I wiemy o niej. Człowiek ową mądrość wykorzystał przeciw Bogu. I dzisiaj oglądamy takich mądrych ludzi, którzy naśmiewają się z Boga, którzy kpią z Boga, którzy żartują z Boga, którzy twierdzą, że On nie istnieje, a jeśli istnieje, to Go stawiają na ławie oskarżonych, którzy Go próbują oskarżać. Na tym polega mądrość człowieka. Mało tego, jakby było mało temu człowiekowi, tego człowiekowi, to zapragnął stać się takim, jakim Bóg. Zapragnął czegoś więcej. Udało się szatanowi wszczepić ziarno pożądania, by być równym Bogu. To diabeł w ogrodzie Eden zaczął mamić człowieka obietnicą, jeśli spożyjecie z zakazanego owocu, staniecie się jako Bóg znający dobro i zło. I to odwieczne pragnienie przeciwnika Bożego, który sam chciał się zrównać z Najwyższym, będzie również pragnieniem całego rodzaju ludzkiego. Historia jest pełna przykładów ludzi, którzy żądali dla siebie czci boskiej i ogłaszali się bogami lub próbowali stawać na piedestale Boga. Już na samym początku historii ludzkości budowniczy wieży Babel umyślili sobie, że mogą uniezależnić się od Boga, budując miasto wieżę sięgającą aż do nieba i czyniąc sobie imię swoje sławnym. I tu należy szukać początków idei humanizmu, głoszącego, iż największą wartością jest człowiek. To właśnie tak humanizm naucza. Najwyższą wartością jest człowiek. Człowiek sam dla siebie jest wystarczający. Stąd już jest mały krok do współczesnej nauki New Age, opartej na tej teorii, otwarcie ją głoszącą, że wszyscy jesteśmy bogami, a wszystko, co nas otacza, musi służyć naszemu dobru. Słusznie zatem apostoł Paweł o mądrości człowieka w liście do Koryntia powiedział tak. W niwecz obrócę mądrość mądrych, powiada Bóg, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Bóg ma naprawdę poczucie humoru. Jednak jak daleko człowiek swojej pysze, swojej zarozumiałości potrafi zabrnąć, niech posłuży nam pewien cytat. Swego czasu kardynał Stefan Wyszyński w homilii podczas ceremonii wyświęcenia nowych kapłanów powiedział tak, cytuję dokładnie jego stwierdzenie. Powiada do tych młodych ludzi, którzy mają być kapłanami tak. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spiritualis imperators, a jako tacy macie władzę rozkazywać samemu Bogu. On tego zapragnął, on tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa wstępować będzie na ołtarze. A później dodaje, kapłan jest drugim Chrystusem. Co za pyszne słowa. Ale też jednocześnie bluźniercze, fałszywe, bluźniercze, diabelskie. Diabelskie nauki próbują przeniknąć do współczesnego, również ewangelicznego chrześcijaństwa, ich ewangelicznego nauczania. Sam słyszałem kaznodziejów, którzy twierdzili, że jesteśmy takimi małymi bogami. To efekt nauczania z dziedziny współczesnej psychologii, która próbuje wszelkimi sposobami wzmocnić ego człowieka. Ono ma być najważniejsze, człowiek ma być najważniejszy. I kiedy pójdziemy do jakiejkolwiek księgarni, to półki w księgarniach uginają się od pozycji typu jak być asertywnym w życiu, jak pokonać własne słabości, jak wzmocnić swój wizerunek, jak wpłynąć na lepszą samoocenę siebie samego, jak zrobić dobre wrażenie na innych. 10 kroków do stania się człowiekiem sukcesu, poznaj swoją wartość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Księgarnie są pełne podręczników typu zrób to sam, które zawsze stawiają na piedestale nasze ego człowieka. Jakie to rady? Na przykład pomyśl o swoich marzeniach, określ swoje priorytety, wyznacz sobie cele, zastanów się, w czym jesteś dobry, mierz wysoko, bierz się do dzieła, narzuć sobie dyscyplinę, musisz wierzyć, że możesz osiągnąć swoje cele, angażuj swoje poszukiwania innych ludzi, nigdy się nie poddawaj i tak dalej, i tak dalej. Współczesna psychologia stawia na odkrycie i urzeczywistnienie hasła jestem kimś. Jestem kimś. Jestem wielkim. Potrafię to. Leży to w mojej mocy. Leży to w mojej mocy. Muszę zakreślić jedynie granice swojej prywatności. Nie dać się wykorzystywać. Nie dać się manipulować. Mam przecież swoją wartość. Wydawać by się mogło, że szczególnie my, Polacy, potrzebujemy tego rodzaju zachęty. Z natury mamy dość niskie poczucie własnej wartości i sporo kompleksów. I to jest wynik często naszego błędnego wychowania, w odróżnieniu od takich dzieci w szkołach amerykańskich, które bardziej podkreślają pozytywne cechy dziecka niż karcą negatywne. Każdy nawet mały sukces jest zauważony, doceniony, nagradzany. My z kolei potrafimy dzieciom tylko mówić, jak to źle zrobiły, jak się to nie nadaje do niczego, jak to w życiu do niczego nie dojdą i tak dalej, i tak dalej. Rzadko je chwalimy, rzadko doceniamy, kiedy im się uda coś zrobić dobrego. Słowem, potrzebujemy wzmocnienia naszej wartości. I wiecie, w mowie i w języku nowoewangelicznym wydawać by się mogło, że te hasła brzmią bardziej oryginalnie, bardziej biblijnie, bardziej duchowo. Jesteś królem albo królową, masz władzę, masz autorytet, możesz żądać, możesz domagać się od Boga rzeczy, których pragniesz. Masz nawet prawo decydować, jak Bóg ma to zrobić, o to, o co ty się modlisz. Wszystko mogę, powiadają niektórzy w Jezusie Chrystusie, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. I to brzmi dość interesująco, dość obiecująco, ale w najlepszym przypadku jest to droga dość śliska. Jest to droga dość śliska. Ja osobiście wierzę, że każde, nawet te ukryte i zakamuflowane pragnienie bycia kimś jest próbą obdarcia Boga z Jego chwały. To nie my, ale Bóg jest kimś. To nie my, ale Bóg jest kimś. Człowiek wierzący zawsze pozostaje pokornym wobec Jego wielkości, a jeśli już ocenia siebie, to robi to w sposób właściwy. Dlatego też znowu musimy zapytać, kim więc jesteśmy? Kim więc jesteśmy? Powracamy do pytania psalmisty. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo syn człowieczy, że go nawiedzasz? Kim naprawdę jesteśmy? Szczególnie gdy patrzymy na wielkość naszego Pana, wielkość Jego dzieł. Jak pisze psalmista, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich i księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. Kimże jest człowiek? Kim jesteśmy my, że Ty, Boże, o nas pamiętasz? Gdy patrzymy na ten niezmierzony kosmos, gdy patrzymy na piękno przyrody, gdy patrzymy na mądrość Bożą okazaną w każdym szczególe stworzenia, naprawdę, gdy to oglądamy, to tylko, tak jak psalmista powiada, tylko głupi może w sercu swoim rzec, nie ma Boga. Tylko głupi może powiedzieć, nie ma Boga. I patrząc na tę wielkość, naprawdę wtedy możemy dostrzec naszą małość. Jesteśmy jak ten pył ziemi, jak ta nic nieznacząca cząsteczka, ledwo dostrzegalna ludzkim okiem. Popatrzmy na przykłady biblijnych mężów bożych. Często nazywamy ich wielkimi, prawda? Ze względu na ich wiarę, czy też czyny, jakie ich dokonali. Ale ciekawym jest, jak widzieli się oni sami w swoich własnych oczach, jak oni siebie oceniali. Biblia na przykład mówi o powołaniu Mojżesza. Znamy tę historię. To jest ciekawa postać. Jedna z największych w historii Izraela. Człowiek obdarzony całą wiedzą i mądrością Egiptu. Nie każdy dzisiaj jest wykształcony tak, jak był wykształcony Mojżesz. Jako syn córki Faraona z pewnością mógłby pretendować do objęcia tronu i rządu w Egipcie. ale w pewnym okresie swego życia musiał zadowolić się paseniem trzody swego teścia Jetry na pustyni. I w pewnym momencie Bóg powołuje go i wyznacza go jako męża, który ma wyprowadzić Izraela z niewoli egipskiej. Bóg przekonuje go o tym, że będzie z nim, że to w jego imieniu, w imieniu Boga, jestem, który jestem, będzie mu przemawiać do Faraona, a swoje zamiary Bóg poświadcza znakami i cudami. Co na to Mojżesz? Ano posłuchajmy. Druga Mojżeszowa 4:10 powiada: a Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężki mowy i ciężkiego języka. Proszę, Panie, poślij kogoś innego. Cóż za niskie poczucie własnej wartości. Wykształcony człowiek, obdarzony władzą, jakie niskie poczucie własnej wartości. Taki Mojżesz zupełnie nie pasowałby dzisiaj do zgromadzenia Bożych zwycięzców, czy też armii Pana, czy ludzi skazanych po prostu na sukces. Albo inny przykład, następny przykład. Oto wielki król Dawid, wyznaczony i pomazany olejem przez Saula, by być królem w Izraelu. Nawet własna jego rodzina zupełnie go zignorowała. On zawsze był od pasienia owiec. Kiedy przyszedł prorok Samuel do ojca Dawida z wieścią, że Bóg upatrzył sobie wśród jego synu przyszłego króla, Isai, bo tak się nazywał ojciec Dawida, nawet nie pomyślał o tym ostatnim. Przedstawił kolejno 7 swoich synów, starszych braci Dawida, a o nim jakby nawet zapomniał. Prorok pyta: czy to już wszyscy twoi synowie? No, jeszcze jest tam jakiś taki drobny, mały rudzielec, ale czy on miałby być królem? Jakże często wyobrażenia nasze i opinie nasze o innych ludziach są mylące, prawda? Przypomnijmy historię, kiedy już jako namaszczony król Dawid musiał uciekać przed rezydującym królem Saulem, jak ten go ścigał, aż wreszcie, moglibyśmy powiedzieć, sprawiedliwości stało się zadość. Podczas pościgu Saul wszedł za potrzebą do jaskini, nie wiedząc o tym, że tam ukrywa się Dawid. Dawid wtedy mógł go zabić. Miał dobrą okazję, wydawać by się mogło, stworzoną przez samego Boga. Nawet jej słudzy Dawida tak to interpretowali, to wydarzenie. Bo czytamy w Słowie Bożym: i rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o który zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego, i rzekł do swoich wojowników: broń Boże, aby miał uczynić tę rzecz mojemu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowy i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. A co sam Dawid mówi o sobie? Kiedy zaczyna przemawiać do Saula, pyta go tak: za kim to wyruszył w pole król izraelski, którego ty ścigasz? Psa zdechłego? Pchłę jakąś? Wiecie, nazwać kogoś zdechłym psem czy pchłą nie jest zbyt trudno. Kogoś. Ale siebie tak nazwać? Czy faktycznie Dawid tak siebie oceniał? Czy faktycznie miał się za takiego? W psalmie 22 tak Dawid mówi o sobie: ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi, wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głowami. Robak, nie człowiek. Ciekawe, prawda? Robak, nie człowiek. Popatrzmy na innych wielkich ludzi Starego Testamentu. Wielki Boży mąż Hiob nazywa się nędzarzem do zgłębi zgorzkniałym. Wielcy prorocy, tacy jak Jeremiasz, Amos i inni, nigdy nie byli dobrzy w samoocenie siebie samego. Ktoś powie: no tak, to było w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie jest inaczej. W Chrystusie wszyscy jesteśmy wielcy. W Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. W Chrystusie jesteśmy wszechmogący. Co jednak powiemy o takim Pawle Starsum? Czy raczej co on sam powie o sobie? Sam nazywa siebie poronionym płodem, najmniejszym wśród apostołów. w liście do Koryntian, ten fragment nie tak nie za długo będziemy studiować, w 12 rozdziale jest powiedziane, bo jeśli nasze zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiedziałem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej na to, co mnie widzi lub ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Popatrzmy na inne postacie. Piotr czy Jan nie pozwolili, aby ludzie oddawali im cześć, jaka należy się tylko i wyłącznie Bogu. Do klęczącego setnika rzymskiego Korneliusza apostoł Piotr powiada, wstań, jam jest tylko człowiek. Jakże to się zmieniło wśród dostojników kościelnych, których nosi się w lektykach, przed którymi się klęka i całuje w stopy. Choć myślę, że chęć wywyższenia się we własnych oczach to nie tylko problem dostojników kościelnych. To problem każdego człowieka bez wyjątku. Mój i twój też. Nawet, bracia i siostry, najgorszy pijak ma swoją godność. Wiecie o tym? Ma swój honor i nie pozwala, by ktoś szargał jego osobą. Ma swój honor. A cóż dopiero człowiek, który mieni się kulturalnym, wykształconym, bogatym, wraz z tymi wszystkimi zdobyczami, rośnie jego ego, jego wartość w własnym odczuciu, w własnych swoich oczach, oczach też może innych ludzi. Czy takiego człowieka można traktować jak zero? Albo tak jak kiedyś śpiewał zespół młodzieżowy Lady Punk, mniej niż zero. Pamiętacie, że chodzi taką piosenkę, tak? Mniej niż zero, tak? Albo też wszyscy pewnie pamiętamy wystąpienie naszego byłego premiera Millera, który do jednego z posłów powiedział, panie Ziobro, pan jest zerem. I to była obraza nazwać kogoś zerem. Nikt nie chce być nawet jednym zerem. Nie mówiąc już o 2 zerach, bo to ma inne skojarzenia. 2 zery to znaczy ubikacja, tak? Ale naprawdę mówiąc, my wszyscy takimi zerami jesteśmy. Może to kogoś boli. Ale my wszyscy takimi zerami jesteśmy. I takim zerem człowiek pozostaje bez zupełnej wartości. Ktoś to ładnie powiedział, że dopiero gdy przed tym zerem postawimy 1, ta liczba nawiera prawdziwej wartości. I taką 1 dla nas jest Jezus Chrystus. Im więcej zer dostrzegam w sobie, dzięki właśnie tej 1 jestem bardziej wartościowy. A z drugiej strony, nie ma znaczenia, ile zer oznaczymy w naszym życiu. Jeśli przed tymi zerami nie stoi 1, owe zera nie mają żadnego znaczenia i nie mają żadnej wartości. Dlatego też dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie to uświadomili, że tylko w Bogu, tylko w Jezusie Chrystusie jesteśmy tym, czym jesteśmy. W tym całym kosmosie ten pył jest wart tyle, na ile stoi przed tym 1. To 0 jest warte tyle, ile stoi przed nim 1. Tylko dzięki łasce Bożej jesteśmy uratowani. Tylko dzięki łasce Bożej jesteśmy zbawieni. Gdyby nie Boża łaska, nie miałbym dzisiaj życia, jak mówi jedna z pieśni. Tylko dzięki przyjęciu Chrystusa mamy prawo nazywać się dziećmi Bożymi. I dzisiaj brat przypomniał na ten werset. Ci wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, tym dał prawo stać się Jego dziećmi. To on jako ta 1 staje przed tym zerem, moim zerem, jakim ja jestem i już mamy 10. A jak jeszcze do tego dołożę jeszcze 1 zero, 2 zera, 3 zera, to robi się dość pokaźna liczba. Ale tylko dzięki temu, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, coś możemy znaczyć i coś znaczymy przede wszystkim dla Niego. A jeśli On jest z nami, któż jest przeciwko nam? Nie wolno nam jednak nigdy zapomnieć o tym, że to nie my, ale On stanowi tę prawdziwą wartość w naszym życiu. Bez Niego jesteśmy zerami, 1 albo 2, albo nawet i 10. To jest bez znaczenia. Jedynie w Nim i przez Niego i dla Niego Jesteśmy w Bożych oczach najdroższą własnością Jego, za którą poświęcił swego jedynego Syna. Czy dzisiaj chcielibyśmy za to Boże Ojcostwo i za to Boże poświęcenie Jemu podziękować? Zbliżamy się do Wieczerzy Pańskiej, jest ku temu dobra okazja, aby Bogu podziękować za Jego Ojcostwo, że On nie chciał nas niszczyć. Raczej wolał wydać na śmierć swego Syna po to, aby nas jako swoje dzieci przysposobić. I z radością dzisiaj On patrzy na ten pył ziemi. Jeśli ktoś przyjął Chrystusa, jest naprawdę cenny w Jego oczach. On po to nas nawiedza i po to przyszedł na tą ziemię. I po to dzisiaj też on dlatego On nas pamięta, jako że jesteśmy Jego dziećmi, a On jest naszym Ojcem. Powstańmy może i poprośmy Boga, a też podziękujmy Bogu za to wybranie. Ojcze, gorąco dziękujemy Ci, że Ty jesteś naprawdę wspaniałym Ojcem naszym. Co robilibyśmy, Boże, gdyby nie Ty? Gdyby w tym samym kosmosie, Panie, który nas otacza, w całym wszechświecie tak potężnym, gdyby nie Twoja miłość, która zdecydowała się na ten pyłek, jakim jest ziemia, posłać swego jednorodzonego Syna. Bo Ty powiedziałeś, Panie, też, że jesteśmy dla Ciebie warci. Ty, Panie, też chciałeś nas nawiedzić. Ty chciałeś, Panie, przyjść po to, by nas ratować. Tą koronę swego stworzenia, która często sprzeciwia się wobec Ciebie, która Cię lekceważy, która nie chce Cię znać, Panie, która ucieka od Ciebie, Panie, która kpi z Ciebie, a która też oskarża Ciebie, Panie. Nie daj nam, Boże, abyśmy siedzieli w Radzie Bezbożnych. Nie daj, Panie, abyśmy kiedykolwiek zatracili ten obraz, że przez Ciebie jesteśmy dla Ciebie wartościową jednostką, Panie. Że to Ty nas umiłowałeś, że to Ty nas odkupiłeś. I Ty, Panie, też tak drogo za nas zapłaciłeś. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że też w czasie tej wieczerzy będziemy mogli o tym wspominać. Błogosław nas, Panie, też prosimy Cię przez imię Jezusa. Amen.